Witam Was serdecznie i zupełnie na żywo, Izabela Kot. Z okazji targów Akademia Promujących Wydziału Uniwersytetu Gdańskiego będę przez najbliższą godzinę przyglądać się od wszystkich stron Wydziałowi Prawa i Administracji naszego Uniwersytetu i postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle warto ten kierunek studiować i jakie ścieżki, do jakich karier dyplom ukończenia tego kierunku może nam zagwarantować, albo przynajmniej otworzyć. A także o tym, jak się na prawie studiuje. I o tym ostatnim będę mówić w 100%, że tak powiem, z eksperiencji, bo sama tam studiuję. Zdobędziecie więc unikalne inside view. W ciągu najbliższej godziny odwiedzą nas też wyjątkowi goście. Uchylę tutaj trochę rąbkę tajemnicy i zdradzę, że pierwszym z nich będzie jedna z najsławniejszych telewizyjnych twarzy, którą właśnie podziwiam, bo stoi za oknem. I już się przygotowuję do Państwa, żeby tutaj wejść. I właśnie mi macha. Oj, się uśmiecha, ale to bardziej do Państwa pewnie niż do mnie, chociaż mam nadzieję, że do mnie troszkę też. Kojarzony najbardziej z pewnym programem informacyjnym, w którego czołówce jedzie szybki, można powiedzieć nawet ekspresowy pociąg. Natomiast drugim gościem, któremu mam nadzieję uda się dotrzeć do nas przed 14, będzie Larry Ugwe, człowiek z wykształcenia prawnik, a z zawodu człowiek renesansu w sumie. Prawo ukończył oczywiście na Wydziale UG i tym samym dołączył do orszaku sławnych ludzi, którzy na tym wydziale studiowali lub mieli z nim bliższe kontakty, jak na przykład Lech Kaczyński. Absolwentką WPIA jest również Jolanta Kwaśniewska, a także pozostając w temacie prezydenckim, ale już na poziomie lokalnym, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Mówi się, że studia prawnicze to kierunek prestiżowy dla elity. Jak widać na przykładach powyższych, rzeczywiście ich absolwenci do tej elity się zaliczają. Pytanie tylko, czy to kwestia studiów, czy osobowości. To pytanie zostawię otwarte. A już po piosence rozmowa z naszym specjalnym gościem. Zostańcie przy odbiornikach.
Na skrzyżowaniu nowym, otwartym na nowy świat. Coraz normalniej, więcej kolorowych na każdym balkonie kwiat.
Jeśli jest to siódme niebo, to jest tuż, tuż. Tego nieba będzie nam trzeba, bo szóste mamy już. Lecz co się stanie? Braknie nas ruch, czy świat bez nas radę sobie da? Do krwi ostatni zaczął się tłuc, bez umiaru będą walić się po łbach. Bez nas radę sobie da.
Już? Elokwentny, przystojny, człowiek sukcesu i siedzi właśnie koło mnie. I to jest Maciej Orłoś. Sama nie mogę uwierzyć, że tu jest studio, ale jest, jest.
Dzień dobry, jestem, potwierdzam.
Och, ten głos, jeszcze ten głos, właśnie. Pomimo, że pan Maciej nie skończył prawa, jednakże te wszystkie epitety, znaczy nie epitety, co ja mówię, to wszystko jak opisałam pana Macieja, jak go wprowadziłam, to wszystko też opisuje taki właściwie typowego prawnika.
Tak?
Tak, tak, bo bym taki czyli typowy prawnik.
Mądry, inteligentny, przystojny, z dobrym głosem.
Skromny.
I skromny.
I skromny, dokładnie tak.
No i jeszcze bogaty.
I jeszcze bogaty. No właśnie, jak to się stało, że pan nie jest prawnikiem?
Myślałem, że pani chce zapytać, jak to się stało, że pan nie jest bogaty. No właśnie, sam nie wiem, jak to się stało, że ja nie jestem prawnikiem, skoro mój ojciec jest prawnikiem z wykształcenia. Mój ojciec skończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Było to po wojnie w latach 50. pod koniec. Bardzo dawno. Został radcą prawnym, ale on jest taką przykładem takiej osoby, która owszem uprawiała ten zawód, ale dosyć krótko, a właściwie sporadycznie od czasu do czasu. Właściwie wtedy, kiedy nie mógł uprawiać swojego prawdziwego zawodu, czyli zawodu pisarza, to zajmował się prawem. Ale to u nas nie jest tradycja rodzinna. Prawo nie jest tradycją rodzinną i ja nie miałem żadnych inklinacji w stronę prawa. Nie myślałem o tym.
Wiele osób teraz, które przyszły dzisiaj na Targi Akademia, to są osoby, które się zastanawiają nad tym, jak wybrać ten kierunek studiów, ten odpowiedni kierunek studiów. Mm. Jak to było z panem? Jaką by pan dał radę takim osobom?
Dałbym radę, która zabrzmi to dosyć może banalnie, ale czasem tak jest, że prawda brzmi trywialnie. No, nic na to nie poradzimy. Otóż moim zdaniem najlepiej jest wybrać sobie taki kierunek, który jest pasją, który jest prawdziwym zainteresowaniem i podążać w kierunku tej swojej pasji, kształcić się w tę stronę, bo później jest szansa na dojście do wymarzonej sytuacji, której życzę każdemu człowiekowi. To znaczy, że praca jest pasją, czyli...
I że nam za to płacą. I,
tak,
też.
Tak, bo tak, tak. No to jest właśnie idealna sytuacja. Czyli robię to, co naprawdę lubię, a nawet kocham i jeszcze mi za to płacą. Poza tym warto przypomnieć sobie takie znane powiedzenie chińskie, które mówi, że rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować.
Och, piękne.
Prawda?
Piękne.
Dobrze brzmi.
Na tak to możemy polega. Każdemu życzyć.
No bo z drugiej strony na to patrząc, można powiedzieć tak, no nie ma chyba nic gorszego niż codzienne wstawanie i chodzenie do pracy, której się nie lubi. Przecież to musi być koszmar, prawda?
A jak pan wstaje rano, to co pan myśli?
O Boże, znowu muszę gdzieś iść i coś
znowu
robić.
Znowu ten teleekspres.
No właśnie, ileż można prowadzić teleekspres? Nie, okazuje się, że można. Na szczęście to lubię. Gdybym nie lubił tego, no to byłbym frustratem. Na pewno bym się teraz nie uśmiechał. Nie przyjechałbym do Gdańska, bo by mi się nie chciało. I myślałbym tylko o tym, jak tutaj dotrwać do kolejnego dnia i co zrobić, żeby coś zmienić w swoim życiu. Na szczęście tak nie jest.
A to jest chyba taka praca, w której cały czas coś się dzieje, więc nawet może nie ma jak się znudzić.
Tak, to prawda. Telewizja daje sporo adrenaliny, różne rzeczy się dzieją, nawet w samym teleekspresie, bo ja robię jeszcze różne inne rzeczy poza teleekspresem, ale teleekspres jest taką moją bazą. Teleekspres i od roku teleekspres ekstra. Tam się cały czas, no, taki jest charakter, taka jest natura programu informacyjnego, że codziennie są jednak inne informacje. Codziennie stajemy przed innym trochę wyzwaniem. A poza tym krótka forma, choćby językowo, zawsze jest sporym wyzwaniem, po prostu jest bardzo trudna. Trzeba okiełznać tę materię językową, dotrzeć odpowiednio do widza, jeszcze doprawić to czasami jakąś zgrabną puentą albo poczuciem humoru. Także jest to zawsze wyzwanie.
Panie Macieju, to zawsze tak. Też jest wyzwaniem. Myślę, że tutaj podsumujemy na razie ten wątek, czyli... Radą dla naszych słuchaczy, którzy jeszcze się zastanawiają, czy ten kierunek wybrać, albo jaki kierunek wybrać, będzie to, żeby iść za głosem serca.
Tak jest. Bardzo bym to polecał.
I żeby spełniać swoje pasje. A już po piosence która tutaj się szykuje dla Państwa. Wracamy, a właśnie się szykuje, słyszę. Wracamy znów z naszym gościem i myślę, że też czegoś ciekawego się dowiemy.
Mam nadzieję.
O pracy prawnika może też.
Happy. My heart is broke, I have some blue. Help me heal, mend it with you. We'll float around, hang out on clouds. Then we'll come down, have a hangover. Have a hangover. Have a hangover. Have a hangover. Skin the sun, fall asleep. Miss you away, so it's cheap. Lesson learned, teach me luck. Soon to burn, wake me up. I'm not like them. The sun is gone, but I have a light. The day is done, and I'm having fun. I think I'm dumb, maybe just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy.
Wracamy do rozmowy z naszym specjalnym gościem dzisiaj, z panem Maciejem Orłosiem, który nie dość, że jest wielką osobowością telewizyjną, to jeszcze pomaga też innym okiełznać własne ciała, że tak powiem, ponieważ prowadzi dla biznesu i prowadzi również dla prawników, co ważne w naszej dzisiejszej audycji, szkolenia z autoprezencji, tak można powiedzieć?
Z autoprezentacji, mówiąc dokładnie, z autoprezentacji, z wystąpień publicznych, szkolenia medialne. To jest coś, czym się zajmuję od kilkunastu lat i nawet napisałem książkę, która się ukaże w przyszłym miesiącu już. W końcu namówiono mnie do tego i no, zrobiłem to z satysfakcją, takie podsumowanie można powiedzieć. Także jest to sprawa wielowątkowa, występ publiczny, autoprezentacja. To jest wiele wątków, wiele różnych spraw, o których można by mówić i jest naprawdę co ćwiczyć podczas tych szkoleń.
Dużo prawników przychodzi?
Prawnicy się zdarzają, trudno powiedzieć. No, zdarzało nam się, nie tylko mnie, ale całej grupie, z którą często współpracuję, zdarzało nam się szkolić prawników z kancelarii prawniczych w Warszawie i to również takich międzynarodowych. Myślę, że prawnicy, dla prawników to jest ważne, prawda? No, nie wiem, jak ktoś jest na przykład adwokatem i wygłasza jakąś mowę w sądzie.
Tym zarabia na życie, więc to jest jeden z ważniejszych elementów.
Tak, tak, więc niewątpliwie prawnicy należą do takich osób, którym się to może przydać, czyli te umiejętności no, takie oratorskie, jak skonstruować wystąpienie, czyli zarówno od tej warstwy werbalnej, jak i niewerbalnej, bo też to jest bardzo ważne podczas występu, jak jak człowiek się prezentuje, jaki ma wizerunek, jak sobie radzi ze swoim ciałem, z gestami, z mimiką, z aurą emocjonalną tak zwaną.
Co to jest aura emocjonalna?
Nie wie pani, co to jest aura emocjonalna.
Ja mam nadzieję, że się dowiem. Od pana bije taka dobra aura emocjonalna.
Tak, naprawdę?
Naprawdę.
Chodzi też o to, żeby było to widać, na przykład, jeśli ktoś występuje przed jakąś publicznością, to on może w środku mieć takie poczucie, że wszystko w porządku, natomiast musi mieć też świadomość, że ważne jest to, co widać i to, jak go odbiera ta publiczność, go albo ją oczywiście. Czyli na przykład ważne jest to, jaki ma wyraz twarzy, czy ma uśmiech w oczach, czy się uśmiecha. Jest udowodnione, że ludzie przede wszystkim patrzą. Obrazek jest w związku z tym właściwie ważniejszy od słów. Znaczy bierze górę. Jeżeli te obie sfery nie są spójne, czyli na przykład jeśli ktoś mówi o pozytywnych sprawach, a ma ponurą minę, to publiczność raczej zapamięta obrazek, czyli to, że jest źle, no bo ktoś miał ponurą minę i nie uwierzy temu przekazowi werbalnemu. Myślę, że to dla prawników też może być ważne, jeżeli na przykład ktoś broni w sądzie swojego jak to się mówi? Nie klienta, tylko...
Klienta też, klienta. Oskarżonego.
No tak, klienta, słusznie. I mówi o jego samych dobrych rzeczach, że był dobrym człowiekiem. I jednocześnie mówiąc to, ma ponurą twarz, ma jakiś problem wypisany na twarzy albo smutek, to sąd może pomyśleć, że ten człowiek to chyba coś jednak ukrywa, coś zmyśla, skoro ma taki smutny wyraz twarzy. Chyba nie mówi prawdy. Tak? Czyli chodzi o tę zbieżność warstwy werbalnej z niewerbalną. Musi to być spójne.
To ale to tylko przykład. Wiarygodności, tak?
Wiarygodności wobec widzów. To decyduje o tym, czy widzowie, kimkolwiek oni są, widzowie telewizyjni, publiczność podczas jakiejś konferencji, czy nie wiem, sędzia właśnie. Więc ta spójność i ten wizerunek, no to wszystko decyduje o tym, czy przekonamy tych swoich widzów do tego, o czym mówimy. Trochę zagmatwałem, czy nie?
Ale chyba wszyscy nadążamy. Ważne chyba jest też to i to, co widzę pan tutaj opanował w 100% i miło się na to patrzy, no podkreślanie właśnie swoich słów całą mową ciała, a przede wszystkim gestami, bo wiele osób ma taki problem, no stoi gdzieś, ale co z tymi rękami zrobić? No, założyć, właściwie z nimi zrobić?
To jest jeden z istotnych wątków. Zauważyłem, że wiele osób ma problemy właśnie z tą sprawą. Gestykulować czy nie gestykulować? Jeśli gestykulować, to jak gestykulować? Zauważyłem, że większość ludzi na wszelki wypadek nie gestykuluje. Po prostu uznaję, że w jakiejś takiej oficjalnej sytuacji lepiej jest nie gestykulować, bo to jest jakieś takie niepoważne, mało oficjalne, że lepiej gdzieś te ręce związać, na przykład z przodu, u dołu, z przodu, my to nazywamy pozycją piłkarską, albo może z tyłu, tak, bo piłkarze tak stają, kiedy bronią bramki podczas wykonywania rzutu wolnego.
A tak, i chronią te najcenniejsze dla siebie.
Tak, dlatego nazywamy to pozycją piłkarską, pozycją gestów, tak, pozycją rąk. No i nie mamy zbyt dużo czasu, więc może tak w skrócie postaram się powiedzieć.
O tych pozycjach, tak.
Ale no, tak, to może o gestykulacji w skrócie powiem. Otóż zasada jest taka, że należy gestykulować, bo to jest zupełnie naturalne. Wszyscy w życiu gestykulujemy, używamy rąk, bo to nam pomaga. Nienaturalne jest niegestykulowanie, brak gestykulacji. No i najlepiej jest ułożyć sobie ręce na wysokości między klatką piersiową a biodrami i wyprowadzać gesty z tej właśnie pozycji.
Próbuję tutaj właśnie.
Ale musi pani znaleźć sobie taką pozycję parkingową dla rąk, tak można to powiedzieć.
Pozycja.
Nie, to nie jest pozycja parkingowa dla rąk.
Tutaj
bo one są oddzielnie. Nie, proszę
tutaj?
Zobaczyć na moje ręce.
Dobrze,
one muszą być tu. tak? Ze sobą złączone. Koszyczek taki, albo taki.
A to taki gest na Angelę Merkel teraz chyba.
To jest, to tak zwana piramidka. Znaczy z piramidką wszystko jest w porządku, o ile nie staje się dominująca.
Kiedy jest dominująca?
No jeśli ktoś na przykład cały czas tak trzyma ręce, albo zamiast gestykulować, wychodząc z tej piramidki, gestykuluje piramidką. Na przykład tak, w radiu to trudno wytłumaczyć, bo państwo tego nie widzą. W telewizji byłoby łatwiej. To jest właśnie w takiej sytuacji, widzi się wyższość telewizji nad radiem. Ale choć, no dobrze. Krótko rzecz ujmując, gestykulujmy, bo to wyjdzie nam na dobre.
Gestykulujmy. Prawnicy,
takie hasło,
gestykulujmy. Gestykulujmy. A już po przerwie, po piosence, wracamy do państwa. Dziękuję bardzo.
Jezu, ja się cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest.
Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Jak wszystko.
Kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest.
Od naszego specjalnego gościa dowiedzieliśmy się dzisiaj kilku ważnych rzeczy. Może zrobimy takie króciutkie podsumowanie tego wszystkiego.
Ja mam zrobić, tak? No tak, to dotyczyło wystąpień publicznych, autoprezentacji, pewnych zasad. No oczywiście poruszyliśmy tylko kilka wątków, a konkretnie mówiliśmy o tym, że należy gestykulować, bo to jest zupełnie naturalne. Dałem też wskazówki dotyczące tego, jak wyprowadzać gesty, ale trudno to wytłumaczyć w radiu. No w każdym razie pamiętajmy o tym, żeby gestykulować, nie tłumić gestów, bo to może mieć złe konsekwencje. Nie mamy teraz czasu, żeby powiedzieć jakie. W każdym razie warto pamiętać o tym, żeby używać rąk, gestykulować. To nam wyjdzie na dobre. Druga rzecz, o której mówiliśmy, to jest warstwa niewerbalna wystąpienia każdego, która jest bardzo ważna, czyli to, co jest obrazkiem podczas wystąpienia. To, co widać. Otóż to jest, jak udowodniono, w pewnym sensie ważniejsze. To dominuje nad przekazem werbalnym, nad treścią wystąpienia. Więc jeśli chcemy, żeby to, o czym mówimy, dotarło do publiczności, żeby publiczność to zapamiętała, usłyszała w ogóle, to musimy zadbać o to, żeby w tej warstwie właśnie niewerbalnej, czyli w obrazku, wszystko było perfekcyjne. Wystarczy bowiem jakiś jeden defekt, który może odwrócić uwagę i popsuć całe wystąpienie. Na przykład gdybym ja teraz siedział o tak z kołnierzykiem, no znowu radio, więc państwo nie widzą, ale wyjąłem kołnierzyk koszuli na marynarkę, no to by pani mogła się zastanawiać, zamiast mnie słuchać, zastanawiać się nad tym, dlaczego ten pan z Teleekspresu ma kołnierzyk wyciągnięty. Taka
ale
drobna rzecz,
jakiś krzywy
krawat i tak
teraz.
Dalej. O czym jeszcze mówiliśmy?
Mówiliśmy też o tym, Co jest najważniejsze przy wyborze naszego tego kierunku studiów, który chcemy skończyć?
A, czyli to już była sprawa nie dotycząca wystąpień, tylko sprawa no, bardzo ważna, życiowa. Mówiliśmy o tym, że należy podążać ze swoją pasją, ze swoim prawdziwym zainteresowaniem, iść w tym kierunku, bo wtedy jest szansa na bardzo korzystną sytuację w życiu, której każdemu należy życzyć, czyli że praca jest pasją.
I tego życzymy naszym słuchaczom, żeby zdobyli taką pracę, która będzie ich pasją.
Tak,
dziękuję
jest.
Serdecznie, panie Macieju,
ja
za wizytę w naszym studiu.
To była bardzo miła wizyta dla mnie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Nadajemy na mega poziomie. Mors. Mega otwarte. Radio studenckie.
Witamy po przerwie. Jest z nami, dołączył drugi prezenter. Michał. Cześć Michał, przedstaw się.
Cześć, jestem już z wami i mieliście w tej audycji trzech prezenterów. To jest niesamowite zagęszczenie, nawet jak na radio studenckie. Cieszę się, że mogę zastąpić pana Macieja Orłosia. To naprawdę, naprawdę będzie godne zastępstwa, przynajmniej taką mam nadzieję. Pojawił się z nami również kolejny znamienity gość. Proszę cię o przedstawienie naszego gościa.
Witamy z nami serdecznie absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UG. Czyli z wykształcenia prawnik, a z zawodu człowiek renesansu, że tak powiem, troszkę się podlizując, ale tylko troszkę. Pan Larry Ugwe.
No, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich studentów, moich ukochanych. Dziękuję za zaproszenie.
I oni również z pewnością pana pozdrawiają.
My z panem Larym będziemy rozmawiać o tym, co daje dyplom ukończenia Uniwersytetu Gdańskiego, jakie ścieżki otwiera, ponieważ pan Lary poszedł nie ścieżką stricte prawniczą, ale poszedł troszkę w inną stronę.
No można powiedzieć, że w inną stronę, ale nie całkiem w inną stronę, dlatego że zarządzanie instytucją to też bez wykształcenia prawnicze, to byłoby bardzo, bardzo trudne. Więc to powiedzmy, że nie jestem praktykującym prawnikiem, ale wykorzystuję doświadczenia i to, co się nauczyłem w szkole, w Wydziale Prawie, w codziennym życiu, czyli w zarządzaniu instytucji.
Ale to nie jest typowa ścieżka, prawda? Jak pan myśli, na 1034 studentów obecnie studiujących dziennie na Wydziale Prawa i Administracji UG, najwspanialszym z wydziałów prawa, ilu z pańskich ewentualnie kolegów za czasów jeszcze, gdy był pan studentem, zdecydowałoby się odstąpić od tego typowego modelu i spróbować pójść o krok dalej niż prawo? Czy to jest duża część osób?
No, mi się wydaje, że chyba to jest pół na pół.
Pół na pół,
to czyli... jest pół na pół, dlatego że po wykształceniu prawniczym człowiek jest przygotowany do podjęcia każde wyzwanie, do podjęcia każdą pracę, ponieważ w Wydziale Prawa przygotują się studentów na przeróżnych naprawdę dziedziny, tak? Praca, dziedziny życia, więc nauka prawna to jest szeroko pojęte nauka, naprawdę.
To prawda. A jakie szczególnie przełożenie na obecnie wykonywany zawód widzi pan, jeżeli chodzi o wiedzę, którą zdobył pan na prawie? Gdzie jest ten moment, kiedy wchodzi pan do swojego biura, siada pan za swoim biurkiem i mówi pan, gdybym nie był prawnikiem z wykształcenia, nie wiedziałbym, co teraz zrobić. Czy są takie szczególne sytuacje?
Cały czas. Cały czas pamiętamy, że ja zarządzam w ogóle instytucją kultury. Największa instytucja kultury tutaj na Pomorzu. Jeden z największych w Polsce. I przy mojej pracy codziennie, naprawdę, codziennie dziękuję Bogu, że jestem po prawie, ponieważ ja mam do czynienia z sprawami, które naprawdę trzeba mieć pojęcie prawne, żeby jakoś do tego podejść.
Rozumiem. I to nie jest prawda, tylko praca zawodowa. Tak jak w naszym zawodzie, to co umiemy, to co wiemy o prawie, znajduje przełożenie na to, jakich obowiązków możemy się podjąć. Tak samo jest w życiu. Czy podobnie widzi pan tą kwestię?
Oczywiście. Tak jak mówiłem wcześniej, w prawie mamy i psychologia, i logika. Wszystko mamy, studiując prawo. Więc i to są rzeczy, które się przydaje przy nawet w ogóle życiu codziennym. A nie mówiąc o zarządzaniu instytucją. Jest różne umowy, różne porozumień i tak dalej, które naprawdę trzeba być przygotowane prawnicy, żeby można zacząć nawet rozmawiać i wiedzieć, o czym rozmawiać.
A tutaj wspomniał pan o tym, że właśnie jak się przejdzie przez prawo, to już potem wszystko można. Czy to ze sprawą na przykład takie przekonanie o tym, że już wszystko można, daje to, że się zdało jakieś takie najtrudniejsze egzaminy? Że na przykład egzamin u profesora Szpopera? To był u pana?
Niestety w moim czasie to było najstraszniejsze egzaminy, był egzamin u pani profesor Czeszelakowej. Nie wiem, czy wy wiecie, kto to jest.
No, zapewne małżonka profesora Mariana Cieślaka.
Tak. I u profesora Mariana Cieślaka też. No to było po prostu postrach.
Wielkie nazwisko, wielkie
tak,
nazwisko.
Tak, naszych czasów, więc miałem trochę innych jakby profesorów niż wy na dzień dzisiejszy. Większość z waszych profesorów na dzień dzisiejszy byli asystentami, jak ja studiowałem, więc to zupełnie inaczej wyglądało. Może nie zupełnie, ale trochę inaczej.
Właśnie dużo osób, jak idzie na studia prawnicze, to może się obawiać tego, że sobie na przykład nie poradzą, że nawet jeśli się dostali, to psychicznie mogą sobie nie poradzić, bo krążą takie plotki o tym, że dużo osób, znaczy może nie dużo, ale że są osoby, które przed egzaminami, mówiąc kolokwialnie, wymiękają i na przykład trafiają przez stres do szpitala. O takich osobach kilku słyszałam, przynajmniej na Uniwersytecie Gdańskim, na którym właściwie taka rywalizacja nie jest tak bardzo posunięta, jak gdzieś na Uniwersytecie Warszawskim czy Jagiellońskim, ale czy Można sobie, miał pan jakieś specjalne sposoby na radzenie sobie z tym stresem? Czy w ogóle był taki stres?
Był. Był, a u mnie był podwójny, nawet można powiedzieć, potrójny stres. Po pierwsze, problem językowy. Po drugie, byłem prywatnym studentem, więc płaciłem za studia. I byłem samodzielnym studentem, więc sam płaciłem za swoje studia.
To jest godne podziwu.
Tak.
Po trzecie, zdawanie egzamin wtedy było, chyba mi się wydaje, że było o ile trudniejsze niż teraz. No, mieliśmy egzamin ustny, egzamin pisemny, kolofium i tak dalej przed egzaminem. Natomiast najgorsze było przy egzaminie ustny, ponieważ profesor może ci oblać albo nie. Wszystko zależy od niego.
Nieco zależy też od nas, ale to nie jest zasadą, prawda?
Tak, natomiast przykład jest tak, że w prawie cywilnym ja zdałem przy egzamin komisyjnym, dlatego że u profesor, panią profesor Czeszlakowej nie mogłem zdać ten egzamin. I ja widziałem doskonale, że umiem to. Umiem to, ale nie mogłem się dogadać z panią profesorem. Może chemia nie działało dobrze, więc poprosiłem o komisyjny, gdzie była pani profesor. I zdałem ten egzamin na piątkę.
Gratuluję, gratuluję jak najbardziej. I to jest ta ciemna strona prawa. Prawo rzeczywiście posiada swoje mroczne rewiry i zakątki. Chciałem się zapytać, bo prawo to są dość absorbujące studia, prawda?
Tak.
Szczególnie w pańskim przypadku, gdy pan przenosił dodatkowe ciężary i obciążenia.
Tak jest.
Jak znalazł pan chwilę, gdzie dostrzegł pan ten moment, żeby zainteresować się kulturą i uciec z tego kręgu egzaminów i pracy na to, żeby móc do nich podchodzić?
No cóż, dla chcącego nie ma nic trudnego, tak się mówi po polsku. Zanim przyjechałem do Polski, już byłem po studiach, to jest licencjatkę oczywiście, teatrologię, więc...
Tutaj nam się łączą wątki.
Tak, tak, tu już się te wątki łączą, więc jak przyjechałem do Polski, to ja już byłem artystą, jak naprawdę byłem artystą, więc tylko po prostu znalazłem odpowiedni kolegów z ASP, z którym po prostu zacząłem współpracować, założyliśmy zespół i zaczęliśmy współpracować. Natomiast w uczelni to ja musiałem pracować 3 czy 4 razy więcej niż normalnych studenci w Wydziale Prawa, ponieważ muszę najpierw przetłumaczyć ze słownika. To wszystko pierwszy, drugi rok był najgorszy rok. Więc no...
A proszę powiedzieć mi, skąd w czułym artyście, wykształconym teatrologu, wzięło się zamiłowanie do prawa i chęć tego, żeby poznać naszą polską regulację?
No cóż, w ogóle miałem studiować od samego początku prawo w kraju. Więc pierwsze podejście, nie dostałem się do, żeby studiować prawo w kraju, ale dostałem się do teatrologii. Więc skończyłem teatrologię, licencjatkę. Ale dalej to prawo jeszcze gdzieś we mnie tkwiło.
A to jest tak, że to prawo ma jakiś taki element artystyczny w sobie? Jest jakaś finezja w nim?
Prawo to jest sztuka. Całe prawo to jest sztuka, uwierzcie mi. A zwłaszcza jak się kończy, jak jest, trzeba wchodzić do zawodu. To jest jedna wielka sztuka.
Tutaj się słuchacze zapewne zastanawiają, gdzie tutaj sztuka? Nudne przepisy. Co jest takiego finezyjnego w tym prawie?
Interpretacja przepisów, wykorzystania, manewrowania przepisów. To jest jedna wielka sztuka.
Oj tak, licencje, jest, poetyka tutaj uprawiają i Trybunał Konstytucyjny czasem.
Oczywiście.
Niektóre sądy.
W Polsce jeszcze jest takie jakby ograniczenie, że adwokaci czy prawnicy w sądzie nie mogą tak jakby dżonglować trochę tymi przepisami i te słowa, manipulowania tych słów. Natomiast na Zachodzie, czy w Stanach, czy w Wielkiej Brytanii, prawo to jest wielka sztuka, bo to trzeba być artystą, żeby być prawnikiem przede wszystkim.
To prawda. Opowiadał pan o teatrologii i o tym, jak pan się tam dostał. Opowiadał pan również o prawie i o jego mrokach, często wspominając, że musiał pan wkładać 2-3 razy więcej pracy w to, aby to prawo ukończyć, niż pozostali studenci.
Tak jest.
Czy uważa pan, że polski system, jeżeli o studia chodzi, szczególnie na prawie, prawo przecież jest bardzo silnie tak związane jest. Z językiem. Tutaj tak pozwolę jest. Sobie zaznaczyć, że jest to jedna z najważniejszych ocen, jeżeli trzeba dostać
Oczywiście.
Się na prawo. Wynik z matury z języka polskiego jest mnożony razy 0,35, więc stanowi 1/3 naszego przyszłego dyplomu prawnika.
Tak.
Czy rzeczywiście jest tak, że możemy coś zrobić, żeby ułatwić osobom, które nie są
polskojęzyczne.
Tak. Studiowanie, jeżeli o prawo chodzi.
Absolutnie. Nie ma czegoś takiego, bo jak ktoś chce być dobrym prawnikiem, musi znać przepisów. I prawo polega właśnie na znania kodeksów, znania przepisów i tak dalej. Nie ma czegoś takiego jak taryfa ulgowa w studiach. Albo chcesz być dobrym prawnikiem, albo chcesz być nie wiadomo kto.
Rozumiem. I czy...
Więc nie ma czegoś takiego jak taryf ulgowy. Zdajesz, nie zdasz, odpadasz. Zdajesz, idziesz dalej.
Uważa
Koniec,
pan, że
kropka.
Taka taryfa powinna się pojawić, że powinna być możliwość zmniejszenia wymogów dla studentów, którzy nie mają takich zdolności językowych z racji swojego pochodzenia?
Jeśli chodzi o gramatykę, tak. Gramatykę. Natomiast sensy, cały kontekst, prawo. Nie. Ponieważ ja pamiętam taki przypadek, anegdotę, jak poszliśmy z... ja poszedłem z kolegami, nas było 4, zdać prawo administracyjne. Więc dostałem, każdy dostaje pytanie, 4 pytania i tak dalej, zaczyna odpowiadać. Miałem szczęście, jak zwykle, dostałem pytania, które znałem. I tak się złożyło, że merytorycznie odpowiedziałem na te pytania najlepiej niż pozostałe 3 Polaków. Ale gramatycznie tego nie mogłem ująć normalnie jak te. Natomiast pan profesor wiedział, że do rzeczy. Odpowiadałem do rzeczy i dokładnie to, co powinno być. Więc pan profesor mówi, panowie, do kolegów, co ja mam tutaj powiedzieć? Słyszeliście, co kolega opowiadał. A jeden mówi, ale on popełnił błąd polszczyźnie tutaj. A pan profesor mówi, tu nie mówię o błędzie językowym, tylko o meritum, tak? Odpowiadał na pytania konkretnie i odpowiadał to, co ja chcę. A nie to sobie opowiadać.
I to jest prawidłowe podejście. To jest też element, o którym wspominał pan wcześniej. Ważni są ludzie, ważna jest osobowość profesorów.
Dokładnie.
A my do dalszej części meritum przejdziemy już po przerwie. Zapraszam państwa serdecznie do dalszego słuchania. With the walk and the talk. And the tick-tock clock, with the rock and the roll, and the bridge and the toll, with the brilliance and the light, and the stink and the hide.
Witamy po przerwie. Wracamy do rozmowy z naszym gościem Larrym Ungwe.
W poprzedniej części rozmowy rozmawialiśmy o tym, że był pan na polskich studiach prawnych, poznawał pan nasze prawo i że to wcale nie było łatwe w związku z barierą językową, ale nie tylko. Czy zna pan inne osoby, które zmierzyły się z tym wyzwaniem?
Tak, znam. Nawet studiowałem z Nigeryjczykiem, drugim Nigeryjczykiem, który ze mną skończył te studia, ale od razu wrócił do kraju. Normalną pracę podjął, pracuje normalnie. I znałem kogoś z Angoly, który skończył, bardzo dobry student. Niestety już nie żyje, wrócił do Angoly i już nie żyje. I jeszcze parę innych z Ameryki Południowej, czy też z Nigerii, czy Wybrzeże Kości Słoniowe, skończyli, ale niektórzy handlują albo coś takiego.
Rozumiem, to jest bardzo międzynarodowe towarzystwo. W jakich latach pan studiował?
Dawno temu, lat 80.
Lata 80. i taka otwartość.
Tak jest. No może to dlatego, że wtedy dużo studentów uczyło się na zasadzie wymiany studenckiej.
A dlaczego
między rządami. Dlaczego do Polski?
I dlaczego Gdańsk?
A dlaczego Gdańsk? Ja przyjechałem do Polski przypadkowo, bo ja w ogóle miałem jechać do Hiszpanii, do Madrytu. Miałem tylko tydzień do wyjazdu do Uniwersytetu Madrytu. Kiedy przyjechał mój kolega, który już tutaj studiował w daleko na ekonomii. I niestety, może niestety istety, namówił mnie do przyjazdu do Polski. Więc rzuciłem swoją wizę, którą miałem załatwione i tak dalej. Bilet oddałem. No, kupiłem bilet, pojechaliśmy do ambasady po wizę, do polskiej ambasady. Dostałem wizę, przyjechaliśmy do Polski. I to było w 82 roku.
82.
Początek lat 80, tak, tak.
A nie wygląda na to, żeby żałował pan decyzji?
Ja w ogóle nie żałuję nic w życiu.
To
co mnie
filozofia.
Trafia i co ja robię. W danej chwili na pewno te rzeczy musiały być konieczne. Albo żebym z tego się nauczył czegoś, albo żeby ktoś inny ode mnie czegoś się nauczył.
Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, jako że część z osób nawet wyłącznie po to pójdzie na prawo, żeby później móc powiedzieć, ja jestem wykształconym prawnikiem. Wtedy oczekujemy tej pozytywnej reakcji naszego otoczenia. W pańskim przypadku, gdzie mogłoby się wydawać, że jest to niemożliwe, a mimo to pan podołał, sprostał pan wszystkim przeszkodom, które zostały postawione na pańskiej drodze. Może pan powiedzieć również, ja jestem prawnikiem, jestem wykształconym prawnikiem. Jaka jest reakcja osób, które dowiadują się o tym? Czy widzi pan zaskoczenie na ich twarzach?
Zawsze.
Od samego początku. Bo ja sama byłam zaskoczona.
Od samego początku, nawet w czasie praktyki w sądzie, jakbyśmy studiowali, to po prostu ludzie byli zdziwieni. Ja mówię, że pan studiuje, pan się udaje studiować prawo w Polsce? No oczywiście. Tylko ja skończyłem, pisałem pracę przy prawo morskim pod wtedy kierownictwem Brodeckiego.
tutaj
pana
tylko,
profesora tak, Brodeckiego.
Ad vocem powiem, że jeśli ktoś się interesuje prawem morskim, to Uniwersytet Gdański jest właśnie tym uniwersytetem, na
dokładnie,
którym to prawo najlepiej studiować, ponieważ nie na każdym uniwersytecie jest w ogóle katedra prawa morskiego.
Oczywiście, a Uniwersytet Gdański jest naprawdę bardzo znany na świecie, jeśli chodzi o prawo morskie. A mój profesor Brodecki był visiting profesor w różnych uniwersytetach świata, nawet w Oksfordzie. Więc to jest naprawdę dla mnie zaszczyt, że ja mogłem pod nim jakby się nauczyć wielu rzeczy. Jak ja opowiadam, że jestem prawnikiem, to zawsze pierwsze pytanie, a pan studiował gdzie? U pana czy w Anglii? Ja mówię, tu w Polsce jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego.
I zaskoczenie na pewno.
I dopiero wtedy zaskoczenie. Natomiast ja jestem z tego dumny, że jestem absolwentem tej uczelni. Jestem dumny z tego, że jestem absolwentem prawa. Wtedy to było prawa i administracji Uniwersytetu Gdańskiego. I codziennie wszędzie o tym powtarzam i się nie wstydzę. Ponieważ to jest dobra uczelnia, uczelnia, która przygotowuje studentów znakomicie, w należyty sposób, w sposób, że ci studenci potem sobie radzą w życiu.
Chyba najlepsza rekomendacja Uniwersytetu Gdańskiego. O jaki uniwersytet mógłby marzyć w ogóle?
Dokładnie.
Więc gdybyście się jeszcze zastanawiali, czy wybrać prawo, jeśli macie jeszcze jakiekolwiek...
Namawiam.
Widzicie, rekomendacja tutaj jest. Bo nawet pamiętam, jak rozmawialiśmy kilka tygodni temu przy wywiadzie, przy okazji 45-lecia Uniwersytetu, powiedział pan coś takiego, że studenci, którzy mają dyplom Uniwersytetu Gdańskiego, niech oni, jak szukają pracy, niech oni uderzają nie tylko do Polski, niech oni uderzają też za granicą.
Tak jest.
Bo mają
szansę. W najlepszych firmach świata, największych, bo najłatwiej dostać pracę w tych największych firmach, ale ludzie się boją tam składać CV, szukać pracy, bo z góry są przekonane, że nie ma dla nich tam miejsca. Ale trzeba mieć odwagę. Trzeba
może się
tam
wstydzą troszkę też, bo pomyślą sobie, ma... no co ja wpiszę w CV, nawet nie będą tracić czasu, żeby takie CV wyśmiać, to jest taki Uniwersytet Gdański.
Absolutnie, trzeba. Trzeba, bo to jest udowodnione, że jak ktoś chce robić karierę, to uderz tam największą półkę. I wtedy zaczyna się właśnie.
Myślę, że powoli zmierzamy do końca naszej audycji. Może podsumujmy sobie wszystko, czego się dzisiaj dowiedzieliśmy dla tych osób, które szukają właśnie tego swojego kierunku i rozważają też prawo.
Więc rozumiem, że warto studiować i warto studiować prawo.
Prawo, tak jest.
Warto robić to w Polsce i warto robić to na WP i AUG.
Tak jest, dokładnie.
I trzeba sprężyć się, skupić, przełamać niekorzystne okoliczności losu, nawet jeżeli jest to trudne.
Tak jest.
Między innymi dlatego spojrzenia na twarzach postronnych, gdy dowiadują się, że przyjechał tu pan z takiej oddali. Pokonał pan tyle fal, również tych losu, i dał pan radę. Tego serdecznie panu gratuluję i życzę wszelkiego powodzenia na dalszej ścieżce.
I serdecznie dziękuję za to, że pan przyszedł tutaj dzisiaj do nas do studia.
Dziękuję wam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Życzę wszystkiego najlepszego.
Wrzask informacji, spisów, marzeń, slogan, nowy świst. Postęp ludzkości, narkotyki i sprzedajny kicz. Nie masz wyboru, wpadnę ci z wizytą, chcesz czy nie? Nachalna przerwa na reklamy atakuje mnie. Muszę biec. Yeah.
końca przepis na wspaniały sen. Ty ciągle nowoczesny, ciągle w rytmie starasz się zdobyć tej konkurencji, a na starcie wypisuje się. Muszę biec. Just wanna sprostać, tak. Muszę biec i sprostać. No, I just wanna sprostać. Muszę biec, szarpać.